Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana, Panie Prezydencie. Witamy oczywiście z Gdyni, pięknej letniej Gdyni. Lato zaczęło się w Gdyni w ten weekend i będzie trwać bardzo długo. Imprez mnóstwo, cudawianki spisały się na medal i turyści i mieszkańcy zadowoleni. A Pan jak się bawił?
Dzień dobry Pani Rektor, witam Państwa bardzo serdecznie. No lato pięknie zaczęło się w Gdyni, wspaniałe imprezy plenerowe, co bardzo nas cieszy na początek wakacji, nie
Święto
tylko gdynianie,
Morze.
Goście, którzy przyjeżdżają do nas specjalnie na ten czas, kiedy wszyscy spragnieni słońca chcemy spędzić czas i atrakcje, które przygotowaliśmy w tym roku, w tym sezonie letnim, ale to dopiero początek, za nami Dni Morza, pięknie rozwijający się projekt, wielu wspaniałych partnerów, którzy sprawiają, że co roku ta impreza rozwija się, wciąga nowych, zaangażowanych Gdynian do organizacji tego wydarzenia. Cudawianki i wiele wspaniałych imprez, które odbyły się już, jeszcze więcej przed nami.
Open Air oczywiście trzeba.
Open Air, Ladies Jazz Festival, Globaltica. Miasto Słowa, ale także Air Baltic i wiele innych projektów, które tak przygotowywaliśmy w tym sezonie w Gdyni, by w gruncie rzeczy w każdy weekend działo się jakieś wielkie, ciekawe wydarzenie. Bo to jest też oferta nie tylko dla turystów, ale może przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta, naszych sąsiednich miast, żeby przyjeżdżali do Gdyni, bo pomysł, by wakacje spędzać w tak pięknym miejscu jak Gdynia, jest naprawdę wyśmienity.
Bo Gdynia świetnie rozwija się gospodarczo, ale można w niej też świetnie odpocząć. My dzisiaj jesteśmy w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, bo tutaj odbywa się druga edycja forum Wizja Rozwoju. Mowa będzie o najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Bardzo duży zakres, bardzo szeroka tematyka. Także Pan weźmie udział w jednym, przynajmniej jednym z paneli na temat wolności gospodarczej, bo dzięki tej wolności polskie miasta, polskie samorządy i Gdynia bardzo się zmieniły przez ostatnie lata.
Te ostatnie 30 lat to bardzo dynamiczny rozwój i myślę, że to jest też taka dobra cezura, bo obchodziliśmy niedawno rocznicę wyborów 4 czerwca. To był początek zmian. No jeszcze to nie był taki dzień, w którym doczekaliśmy się wszystkich wolności, ale rozpoczęła się droga i zdeterminowano dalszy rozwój Polski, w którym z jednej strony cieszyliśmy się wejściem Polski do NATO, wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, ale przede wszystkim cieszyliśmy się zmieniającą się jakością życia. Tutaj z jednej strony rozwój gospodarczy, ta aktywność, która wybuchła w Polsce. No Gdynia zawsze miała tradycję miasta opartego na przedsiębiorczości. W związku z tym ten rozwój przedsiębiorczości był bardzo dynamiczny, ale też w tych 30 latach przeżywaliśmy trudne chwile, z którymi zarówno gospodarka, jak i samorząd musiały się mierzyć.
Że co wspomnę, było najtrudniejsze właśnie?
No myślę, że bez wątpienia to upadek przemysłu stoczniowego, likwidacja Stoczni Gdynia, to był taki moment niezwykle dramatyczny. Stocznia to bardzo specyficzny podmiot, bo to nie tylko zakład pracy zatrudniający tysiące osób, ale to także firma, z którą kooperują setki firm w otoczeniu. I upadek Stoczni Gdynia był dramatycznym wydarzeniem na mapie gospodarczej miasta, ale często takie trudne sytuacje daje się przekuwać w sukces. Dzisiaj, gdybyśmy przeszli się terenami dawnej Stoczni Gdynia, zobaczylibyśmy tysiące pracujących ludzi w firmach związanych zarówno z przemysłem, związanym z gospodarką morską, choć nie tylko. Udało się pobudzić przedsiębiorczość, włączyć Gdynian do takiego procesu odważnego zmierzenia się z tymi trudnościami. I dzisiaj możemy powiedzieć, że tą batalię wygraliśmy. To kilkunastoprocentowe bezrobocie wtedy, a dzisiaj 2% bezrobocia pokazuje, jak wielką drogę udało się przejść.
I można powiedzieć, że możni tego świata właśnie tutaj przyjeżdżają, żeby kupować jachty, które są piękne na przykład, tak?
To prawda, to warto podkreślać, bo Polska w ogóle i Pomorze to jest jeden z takich liderów przemysłu jachtowego na świecie. Tylko Amerykanie produkują więcej niż Polacy jachtów. Polskie stocznie z Pomorza, z Warmii Mazur to liderzy i potrafią produkować dzisiaj jachty, które są ozdobą kolekcji zarówno tych najbardziej zamożnych klientów, jak i także tych, którzy chcą uprawiać sporty żeglarskie w sposób bardzo masowy. Warto pokazywać, bo to dobry przykład tego, jak nowoczesna technologia, jak nowoczesny design, czyli projektowanie, wiedza projektantów przekłada się na sukces biznesowy, z którego Polska powinna być dumna. Mam nadzieję, że jest dumna.
Panie prezydencie, sporo ostatnio polityki w samorządach. Odbierana jest samorządom taka wolność, jak mówią niektórzy?
Nie czuje się tej autonomii? Myślę, że mamy do czynienia, i to powiem gdzieś tak od jakichś kilkunastu lat, z takim procesem centralizowania państwa. I myślę, że to jest także pewna cezura, do której się zbliżamy, cezura 30-lecia restytucji samorządu w Polsce. W przyszłym roku, 27 maja, będziemy świętować równo 30-lecie pierwszych wyborów samorządowych. Warto przypomnieć, że to były w Polsce pierwsze w pełni demokratyczne wybory. Ale to najważniejsze, to co dotyka mieszkańców naszych miast. Rozpoczęła się fundamentalna zmiana, budowa jakości życia przez wspólnoty, które same determinowały bardzo wiele procesów, które dotykają ich najbliższego otoczenia. I myślę, że warto w tych najbliższych miesiącach prowadzić dyskusję o tym, co się w ciągu tych 30 lat udało, jak ten samorząd ewoluował zarówno w dobrą stronę, bo jest już wiele sukcesów, wiele wspaniałych też elementów transformacji samorządów, jak i też jakie były porażki, co się dzieje, że kiedy rozmawiamy o silnym państwie, bo myślę, że dzisiaj każdy, kto dobrze życzy Polsce, liczy, że państwo będzie silne, silne gospodarczo, silne też pewną możliwością realnego wpływania na procesy zachodzące w kraju. Ale silne państwo to jest także proces decentralizacji. To jest proces, który powoduje, że bardzo wiele rzeczy, które dotyka nas na co dzień, szkoła, pomoc społeczna, drogi, chodniki, lepiej i skuteczniej rozwiązywać na dole. Mamy niestety, i to jest ta wizja bardzo często Polski, na którą staramy się patrzeć, którą politycy starają się patrzeć z perspektywy Warszawy. Tam nie widać, jak ta mozaika samorządowa jest różnorodna, jak bardzo różnią się wyzwania, które stoją przed gminą 5-tysięczną, 15-tysięczną, małym miasteczkiem, średnim, nowoczesnym miastem czy stolicą
jest tak,
kraju.
Czy te duże miasta sobie poradzą z tą decentralizacją, bo dadzą radę edukacji, pomocy społecznej, szpitalom, a w małych miejscowościach?
Znaczy, i tak i nie. Gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na stan służby zdrowia, no to przede wszystkim zadanie państwa, bo to Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i też zaangażowanie powiatów, samorządów województwa w tym zakresie, ale widać gołym okiem problemy, które stoją przed systemem, jak jest mocno niedofinansowany, jakie tarapaty wiążą się z pobytem na oddziałach ratunkowych, gdzie często po kilkanaście godzin czekają pacjenci. No to pokazuje, że nawet w dużych ośrodkach miejskich ten stan służby zdrowia wymaga gwałtownej naprawy.
A gdyby samorząd miał na to wpływ, byłoby inaczej?
Samorząd powiatowy i samorząd województwa mają zadanie prowadzenia, jako jednostki prowadzące szpitale, niektóre miasta. I one mają obowiązek dbania o stan równowagi finansowej i często angażują swoje środki w zakup sprzętu. Natomiast nie mają żadnego wpływu na spływ środków finansowych, które definiuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Myślę, że ciekawą byłoby debata o tym, jak włączyć samorządy w dyskusję nie tylko o realizacji tych rzeczowych zadań na rzecz służby zdrowia, ale także zadań w postaci procesu finansowania pewnych zadań. I myślę, że gdyby lepiej się wsłuchać w lokalne potrzeby, ten proces rozdziału środków i tak niewystarczających, bo byłby po prostu moim zdaniem skuteczniejszy.
4 czerwca w Gdańsku przedstawiciele miast całej Polski podpisali 21 tez samorządowych. Pan też się podpisał?
Tak.
Nie ma pan wątpliwości?
Nie mam wątpliwości.
Do żadnej z tych tez?
Nie mam wątpliwości, że trzeba rozpocząć dyskusję o tym, jaki jest samorząd, i myślę, że nadchodzące miesiące będą okazją do takiej dyskusji. Może to, że nawet dzisiaj o tym rozmawiamy, najlepiej dowodzi,
będzie
że warto
wstępem
aranżować takie debaty i warto zapraszać nie tylko samych samorządowców, ale ludzi mediów, komentatorów, specjalistów, ekspertów, żebyśmy rozmawiali o tym, jakie są wyzwania. Być może te wyzwania należy modyfikować, zmieniać, dodawać nowe.
A takim wyzwaniem jest przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową. Myśli pan, że to dobry pomysł? Taka dyskusja na temat zasadności funkcjonowania drugiej Izby Polskiego Parlamentu trwa już od lat, a tutaj tak jakby miało się
zcementować
to i mieliby brać udział w tej izbie samorządowcy, którzy z legislacją nie mają nic wspólnego.
My tworzymy legislację, przypomnę, w wymiarze lokalnym. Każda uchwała Rady Miasta wiele decyzji prezydentów to są akty prawa miejscowego.
Które... A można być taki tu i tu?
Oczywiście,
czyli
że tak.
Nigdzie.
Ja odwołam się do bardzo dobrego przykładu, pani redaktor, znanego nam i pani redaktor i mi, do doświadczenia Franciszki Cegielskiej, która łączyła przez pewien czas mandat posła i prezydenta miasta. Zwykła praktyka, nawet bym powiedział powszechna praktyka w rzeczywistości francuskiej.
Bardzo wiele ją to kosztowało. Mówię o Franciszce Cegielskiej.
Zrobiła to z głębokim przekonaniem celowości. Franciszka, jak pamiętamy, była wspaniałą osobą, która nie żałowała siebie w sferze publicznej i dawała z siebie wszystko. Dzisiaj samorządowcy są w jakimś sensie wykluczeni z możliwości biernego prawa wyborskiego.
Ale do Senatu mogą startować też.
Nie mogą właśnie startować do Senatu. Tej możliwości są pozbawieni. I myślę, że gdyby po prostu bez wielkich debat o zmianie konstytucji, po prostu zmienić przepisy samorządowe, które wykluczają możliwości łączenia mandatu prezydenta miasta i senatora i pozwolić, tak jak każdemu innemu obywatelowi, wystartować do Senatu, to myślę, że w paru miejscach w Polsce, że w sporej ilości, tacy samorządowcy mogliby wystartować w tych wyborach. Ja akurat nie planuję takich działań, nigdy nie było to celem mojej aktywności publicznej, ale znam bardzo wielu samorządowców,
bo
których doświadczy...
Mówi się, że ta pana partią jest Gdynia.
Tak jest, no powtarzam to i jestem temu wierny. Tak długo, dopóki będę związany z Gdynią, nie będę się angażował w taką działalność, której celem jest aktywność na forum ogólnopolskim.
A ta dwukadencyjność dla prezydentów, burmistrzów, wójtów to dobre posunięcie?
Są takie przypady państw, które przeszły tą drogę, wprowadzały te instytucje, potem się z nich wycofywały, bo doświadczenie pokazuje, że najlepiej wiedzą, kto ma być ich prezydentem, wójtem, burmistrzem, mieszkańcy. Więc nie warto ich ograniczać w prawie do dokonania takiego wyboru. Czyli jeżeli mieszkańcy danej gminy, znowu mówię o sytuacji, która już pewnie nie będzie mnie dotykała, ale jeżeli mieszkańcy jakiejś gminy po 10 latach funkcjonowania wójta, burmistrza czy prezydenta będą najgłębiej przekonani, że to jest najlepszy kandydat, by sprawował tę funkcję przez kolejne lata,
to dlaczego
ich tego prawa pozbywać?
A wojewoda powinien pozostać na urzędzie, czy tak jak proponujecie w tych 21 tezach, wystarczy marszałek województwa? Znaczy,
mówimy o tym, że warto tę dyskusję rozpocząć. Wydaje się dzisiaj, że ja nie mam żadnej wątpliwości, że wojewoda jako przedstawiciel rządu na województwo jest organem ważnym i potrzebnym. Powinien nadzorować służby, administrację specjalną. Co do tego nie mam największej wątpliwości. Widać, że są takie obszary, w których trzeszczą i następuje pewnego rodzaju rywalizacja między strukturami sejmiku wojewódzkiego, marszałkami, a wojewodami. Myślę, że zupełnie niepotrzebna. Ja bym chciał może, wracając jakby do samej idei dyskusji o tych sprawach samorządowych, tej pierwszej propozycji 21 tez, być może nowych propozycjach, które się będą pojawiały, jeszcze raz zwrócić uwagę na jeden podstawowy aspekt. Jeżeli dzisiaj przeczytalibyśmy konstytucję, ustawy samorządowe, tam bardzo silnie wybrzmiewa zasada pomocniczości, że sprawy lokalne najlepiej rozwiązywać w wymiarze tym najbliższym obywatelowi. Te sprawy, których nie jest w stanie obywatel załatwić na poziomie gminnym, powinien załatwiać powiat. Te, na którym nie jest w stanie na poziomie powiatowym, region. Te, które wymagają już wizji i spójności w wymiarze całego państwa, powinno załatwiać państwo. To jest model, który jest zapisany w ustroju samorządowym. On nie zawsze jest respektowany i nie zawsze, myślę, że jest rozumiany przez decydentów na poziomie krajowym. Będąc przekonanym o potrzebie budowania państwa silnego, myślę, że to państwo silne, skupiające się na tych swoich ważnych funkcjach w wymiarze krajowym, mogłoby bardzo konsekwentnie realizować państwo również decentralizowane, które pozwoli obywatelom lepiej i skuteczniej rozwiązywać sprawy dla nich ważkie. 95% spraw publicznych, które dotyka obywatela, to sprawy, które adresuje do gminy, do miasta i myślę, że warto o tym pamiętać.
A jak się pan współpracuje z rządem Prawa i Sprawiedliwości?
Dla mnie, samorządowca z długim doświadczeniem, który miał okazję funkcjonować w samorządzie pod rządami...
Od 98 roku.
Od 90. Ja miałem okazję obserwować i podejmować współdziałanie z bardzo wieloma ministrami, premierami, bardzo wielu rządów. I myślę, że z jednej strony widzę w wielu obszarach skuteczność działania państwa, z drugiej strony myślę, I znowu powiem tak, gdybyśmy się spotkali 4-5 lat temu, pewnie mówiłbym w podobny sposób, zresztą możecie Państwo sięgnąć do moich publicznych wypowiedzi. Proces centralizacji państwa i to gubienie tej ważkiej roli samorządów to proces, który ma kilkunastoletnią tradycję i myślę, że wszyscy powinniśmy dzisiaj przed tą 30. rocznicą samorządów zastanawiać się, czy takie kształtowanie państwa, które centralizuje każdy proces decyzyjny. Przed wejściem tutaj do studia rozmawialiśmy o systemach pomocy społecznej.
Tak.
To jest taki dobry przykład. Dzisiaj próba centralizacji, czy proces centralizacji, który też ma swoją długą historię, powoduje, że miałem okazję w rozmowie z moim zaprzyjaźnionym burmistrzem słyszeć, że on zatrudnia jednego pracownika na 3 etatach tylko po to, żeby sprostać przepisom ustawy. Bo państwo chce nazwać wszystkie narzędzia i wszystkie sposoby rozwiązywania w systemie pomocy społecznej różnego rodzaju
działań. Czyli trzeba by było spojrzeć lokalnie, nie globalnie, tak? Ja pan prosił o cytat. Ja mam tutaj taki: lata pracy i moje doświadczenie pokazuje, że da się uchronić miasto od radykalnych sporów partyjnych, od radykalnych podziałów, bez wątpienia z punktu widzenia wspólnych celów, które chcemy osiągnąć jako wspólnota. Wtedy takie cele osiąga się lepiej i skuteczniej.
Pod tym zdaniem podpisuje się konsekwentnie już nie od 20 lat, od 30 lat, jak sięga historia samorządu. Jestem głęboko przekonany.
To jaka ocena dla rządu, jeszcze raz pytam, od 1 do 6. Skończyliśmy rok szkolny.
Trudne pytanie. Z jednej strony z nadzieją, że będzie lepiej, z drugiej strony myślę, że skala wyzwań coś między 3 plus a 4 minus.
A pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz jak się sprawuje na urzędzie?
Z dużą sympatią i taką też wolą współpracy patrzę na aktywność pani prezydent Dulkiewicz. Myślę, że miara wyzwań, przed którymi stanęła w bardzo dramatycznych sytuacjach obejmowania swojego mandatu, powoduje, że wykonuje swoje zadania znakomicie. Pokazuje z jednej strony umiejętność kontynuacji wielu ważkich projektów, które realizowane były przez lata w Gdańsku. Z drugiej strony też naznacza Urząd Prezydenta Miasta Gdańska własnym charakterem.
Myślę, a nie za dużo tam ważne. Polityki właśnie?
No i to każde miasto i każdy prezydent dokonuje swojego wyboru. Jestem głęboko przekonany, że pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz przede wszystkim szuka najbardziej skutecznych sposobów rozwiązywania problemów mieszkańców Gdańska. Do jakich narzędzi się odwołuje, to już na pewno jej wiedza, jej intuicja, jej bardzo dobre doświadczenie samorządowe najlepiej będzie jej podpowiadać.
A jak pana zdaniem powinien być rozwiązany problem Westerplatte? Czyją powinno być własnością?
Przede wszystkim dialogiem. Ja jestem głęboko przekonany, że wiele takich działań można rozwiązywać wspólnie. I znowu to takie polaryzowanie wokół Westerplatte, takiego symbolu, który powinien jednoczyć Polaków, martwi mnie, po prostu zwyczajnie po ludzku smuci. Wydaje mi się, że gdyby przyświecała od początku debaty o tym, co można byłoby nowego uczynić na Westerplatte, taka wola myślenia wspólnego, kiedy szukalibyśmy najlepszych rozwiązań, to znalazłoby się i tam przestrzeń dla pewnych aktywności państwa i na pewno samorząd mógłby mieć wpływ na tą przestrzeń.
Jeśli pan
mam takie
teraz
wrażenie,
się uda ten dialog i porozumienie?
Że ta niepotrzebna formuła takiego trochę siłowego rozwiązywania, takiego ważnego symbolu bliskiemu chyba każdemu Polakowi i wymagającego w moim najgłębszym przekonaniu wrażliwości. Niech dobrym przykładem takiego działania, jak można jednoczyć wokół takich historycznych tematów i wydarzeń będzie Muzeum Powstania Warszawskiego. Udało się tak naprawdę i zarówno na poziomie samorządu, jak i państwa budować przez lata, przy zmieniających się rządach wspólny konsensus, który przy bardzo ostrym sporze politycznym, w którym jest Gdańsku, proszę zauważyć, Muzeum Powstania Warszawskiego zjednoczyło wszystkich i myślę, że takie powinno być Westerplatte. Niech to motto i to dobry przykład będzie pewnego rodzaju moją opinią w sprawie Westerplatte, o którą pani pytała.
Panie prezydencie, Gdynia, miasto z morza i marzeń. Czego jeszcze Gdynianom brakuje?
I myślę, że...
Autonomicznego odkurzacza.
Że zażartuję, tak? Dobry pomysł. z jednej strony patrzymy z uśmiechem na te 30 lat, ale też ze świadomością gigantycznych wyzwań, które stoją przed nami. To jest najpiękniejsze w pracy na poziomie lokalnym, na poziomie miasta, że z jednej strony codziennie coś w mieście nowego się zmienia, powstaje, a z drugiej strony odkrywamy i podejmujemy działania w nowych obszarach.
Drugi etap Waterfrontu, zaraz będzie nowy budynek dworca podobno, tak?
Dworca morskiego. Są takie ikony bardzo nowoczesne, prężne, które są symbolem miasta nowoczesnego, gospodarki gdyńskiej. Z drugiej strony realizujemy teraz w ciągu tych lat gruntowny program rewitalizacji. 6 obszarów najtrudniejszych w Gdyni. Obszarów, w których niektórych miejscach już przed wojną pisano, że są obszarami wstydu. Zmierzyliśmy się z najtrudniejszymi problemami, wyznaniami społecznymi, robiąc to w procesie partycypacji, wciągając mieszkańców do debaty, jak chcą zmienić tą przestrzeń. Myślę, że to takie dwa bieguny. Musimy myśleć o tym z jednej strony, co najbardziej nowoczesne, a też pamiętać na tym o tych, którzy często z jakichś powodów od siebie niezależnych są wykluczani, którym trzeba pomóc, otoczyć opieką, wspólnie wymyślać drogę, nie uszczęśliwiać na siłę, tylko wspólnie wymyślić drogę ich zmiany i doprowadzać do tego, że każdy fragment naszego miasta będzie miał taką cechę jakości życia. To w ogóle taka idea, która towarzyszy nam od lat.
To jeszcze pytanie od słuchaczy, kiedy Chwarzmieńska będzie przebudowana, bo strasznie źle się tam jeździ rano w korkach.
To prawda, stajemy tam w korku, jestem jednym z tych, którzy tą ulicą dojeżdża każdego dnia. Pierwszy etap, ulica Hodowlana, już w najbliższych tygodniach przetarg, żebyśmy mogli mieć taki skrót, potem przebudowa ulicy Chwarzmieńskiej, czyli w najbliższych tygodniach przystępujemy do prac bardzo oczekiwanych przez mieszkańców Gdyni Zachód, także
czyli
tych,
jesień?
Którzy wjeżdżają do Gdyni.
Będzie koniec korków?
Będzie koniec korków, chociaż wie pani, że w Gdyni na mieszkańca przeważa 2 razy więcej samochodów niż średnio statystycznie w Berlinie. Pokochaliśmy swoje samochody i możemy budować
na
wyścigi drogi.
Tak trudno nam się
drogi.
Przesiąść. Tak,
dlatego zachęcamy do komunikacji miejskiej. Budujemy nowoczesny tabor, punktualną komunikację, budujemy buspasy. Chcemy, żeby zachęcać. Ja wiem, że samochód jest dobrem, lubimy nasze samochody. Ale doświadczenie historii
miast
pokazuje, że nie da się wyścigu z samochodami pokonać, budując drogi. Musimy zmienić troszkę nasze zachowania. Wierzę w to, że system komunikacji miejskiej, nowoczesny, przyjazny, ekologiczny, a jednocześnie sprawnie poruszający się dzięki buspasom po sieci dróg miejskich. Rower miejski, który będzie się rozwijał, mam nadzieję, że doczekamy się już w pełni funkcjonującego tego systemu w takim kształcie, który będzie nas w pełni cieszył, zmieni nasze zachowania i będziemy chętnie korzystali z tych środków, częściej pozostawiali samochód przy domu, a dzięki temu te korki także będą się zmieniać, co nie oznacza, że nie należy budować, inwestować. Drogi będziemy budować i plany inwestycyjne są jeszcze bardzo bogate.
Przynajmniej pogoda teraz sprzyja temu, żeby przesiąść się na rower czy do komunikacji miejskiej. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję także Państwu.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.